Kijowa. 327 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. W wyniku rosyjskiego ataku 14 stycznia w Dnieprze na Ukrainie zginęło 35 osób, a 75 zostało rannych. Rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Akcja ratunkowa nadal trwa. Pod gruzami może znajdować się kolejnych 35 osób. Jednak szanse, że pod gruzami zniszczonego budynku przez rosyjską rakietę znajdują się żywi, są minimalne, tak stwierdził mer Dniepra Borys Filatow. Pomimo ciężkich walk i naporu bojowników Wagnera, siły zbrojne Ukrainy prawdopodobnie utrzymają swoje pozycje w Soledarze. Informuje o tym wywiad Wielkiej Brytanii. O walkach w Soledarze informuje też Ministerstwo Obrony Ukrainy i apeluje, by nie rozpowszechniać niezweryfikowanych i nieautoryzowanych informacji o sytuacji na froncie, w szczególności właśnie w Soledarze. Wiceminister obrony Hanna Malar stwierdza, że walki trwają. Wszystko inne to informacje niesprawdzone, nieautoryzowane i bez znajomości ogólnego obrazu frontu. Instytut Studiów nad Wojną pisze o zamiarach Kremla przejęcia inicjatywy w wojnie z Ukrainą w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Prawdopodobnie w obwodzie ługańskim może dojść do dużej ofensywy wojsk rosyjskich. Całkowite zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nadal pozostaje głównym celem Rosji. Mało prawdopodobny pozostaje również atak z terytorium Białorusi, zauważają analitycy. Dziś na Białorusi natomiast rozpoczynają się taktyczne ćwiczenia lotnicze sił zbrojnych tego kraju i Rosji. Manewry, które potrwają do 1 lutego, obejmą wszystkie lotniska i poligony sił powietrznych Białorusi. A z nami już są razem Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
I Artur Żak, podejrzewam, że z Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Witam słuchaczy Radia Wnet. Tak, z Lwowa.
Chyba Artura troszeczkę słabiej słyszymy. Mam nadzieję, że za chwilę nam się uda poprawić dźwięk i ten dźwięk z Lwowa będzie też lepszy. Dmytrze, informowałeś, informujesz o tych złych, tragicznym wydarzeniu, do którego doszło w Dnieprze. Wiemy już, że liczba ofiar na ten moment wynosi 35 osób. Rosyjska rakieta pocelowała w blok mieszkalny, ale to może właśnie na tym spróbujmy się skoncentrować. Czy na pewno rosyjska rakieta pocelowała w blok mieszkalny?
Na pewno rosyjska rakieta, bo już znalezione szczątki rakiety typu H-22. To jest ta rakieta, przeciwko której według rzecznika Ministerstwa Obrony Ukrainy, Ukraina i Sił Powietrznych Ukrainy, my nie mamy w tej chwili broni, która potrafiłaby zastrzelić taki typ rakiety, więc to uderzenie akurat tej rakiety, bo w niejaki Arystowicz, który jest pozaszczatnym, jeżeli dobrze mówię.
Czyli nieetatowym.
Nieetatowym, bardzo dziękuję. Nieetatowym współpracownikiem biura prezydenta Ukrainy. Od razu po tym tragicznym wydarzeniu powiedział, że to był skutek działań przeciwrakietowych, obrony przeciwrakietowej ukraińskiej, więc że po prostu obrona, jego zdaniem, obrona przeciwrakietowa ukraińska zastrzeliła tą rakietę nad akurat tym domem mieszkalnym, czyli zrobiła bardzo źle. I od razu jego ta narracja była pokazana, przyjęli tą narrację wszystkie media rosyjskie, propagandystkie, propagandowe i od razu powiedzieli, no przecież to nie my, to my strzelaliśmy sobie spokojnie jak zwykle w obiekt energetyczny, nikogo nie zabijając, a po prostu to w działania przeciwrakietowe obrony ukraińskiej. Nie trzeba było tak robić i nie byłoby tych ofiar, to oni powiedzieli. No i teraz w Ukrainie Arystowicz niestety, bo ja jego nie uważam za porządną osobę, on jest przecież przed tym był bardzo popularny, niestety. Teraz myślę, że jego ta popularność już jest bardziej nie taka wysoka, jak była przed sobotą.
Panowie, mamy zatem fakty. Przede wszystkim tragiczny fakt uderzenia rakiety w Dnieprze, w mieście, w obszarze cywilnym. Wszyscy znamy i widzieliśmy te zdjęcia. Rakieta uderzyła w budynek mieszkalny. Olbrzymia liczba ofiar, tragiczne zdjęcia też tej dziewczyny, która wiele godzin czekała w gruzach gdzieś wysoko w czasie akcji ratunkowej, żeby ją stamtąd zdjąć. Ludzie pod zawałami, kobieta też, która po wielu godzinach została wyciągnięta spod gruzów. Jej głos został usłyszany w czasie tej minuty ciszy tak zwanej, która została ogłaszana po to właśnie, żeby usłyszeć, czy ktoś może być pod gruzami. To wszystko są tragiczne, nieprawdopodobnie ciężkie też wydarzenia. To skala tego bestialstwa wydaje się po prostu tak straszna, przytłaczająca wręcz, że ukraińskie media społecznościowe, można powiedzieć, że płakały, bo ludzie płakali i ten ból był potężny. I mamy z drugiej strony doradcę prezydenta Zełenskiego, jak Dmytrze zaznaczyłeś, nie etatowego doradcę, ale bardzo popularnego człowieka, który właściwie jest takim nieformalnym, tym, który opowiada i tłumaczy, czym jest wojna, jak ona przebiega, opowiada też o sukcesach armii ukraińskiej bardzo często i nagle wrzuca w przestrzeń informacyjną wersję, która absolutnie wpisuje się w rosyjską propagandę. Można powiedzieć wręcz, że Rosjanie czekali na coś takiego, na taki prezent, że oto to wcale nie rosyjska rakieta, tylko to rakieta, która zestrzeliwała tę rakietę rosyjską, czyli właściwie uderzenia dokonali Ukraińcy. Jest to, odbywa się też w pewnym kontekście, który my też dobrze znamy, bo sytuacja, która dotknęła Polski, sytuacja sprzewodowa i użycie być może właśnie rakiety obrony przeciwlotniczej doprowadziło też do tragedii na terytorium Polski. Jeszcze nie znamy do końca tych faktów, ale można z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że tak to wyglądało. No to o co w ogóle chodzi? To kim jest pan Arestowicz? Powiedziałeś o tym, że popularna osoba, nie wspomniałeś o tym, że to jest też wojskowy, czy były wojskowy człowiek, który ma za sobą doświadczenie. Być może po prostu powiedział to, co naprawdę się stało. Artur Żak.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Tutaj może od szczegółu do ogółu powiem jeszcze o tej rakiecie. Rakieta H-22 to jest rakieta, która jest przeznaczona do przede wszystkim niszczenia grup lotniskowców. To jest przepotężny pocisk manewrujący, mający cechy hipersoniczne, niosący ładunek tony bądź ładunek nuklearny. W tym przypadku ta rakieta ma bardzo duże odchylenie, od 600 metrów do nawet 5-6 kilometrów, więc użycie jej w terenie zabudowanym, w tak gęsto zaludnionym mieście, jakim jest Dniepr, jest od razu zbrodnią i tutaj niewątpliwie zbrodnią. Filmiki pokazują, że był tylko jeden wybuch, czyli tylko wybuch tej rakiety, więc obrona przeciwlotnicza nie działała ukraińska. A pan Arestowicz, jeżeli przyjdziemy do tego analityka, tak go określają, politycznego, ma bardzo szeroką aktywność. On jest aktorem, analitykiem, futurologiem, ezytorystą, okultystą i chyba jeszcze kilka innych przymiotników mógłbym użyć. Ta osoba działa na polu politycznym od dosyć dawna. Kiedyś na przykład był regularnym uczestnikiem konferencji Dugina w Moskwie. Wtedy akurat występował aktywnie przeciwko pomarańczowej rewolucji. Współpracował między innymi z Dmytrem Korczyńskim, też takim bardzo kontrowersyjnym działaczem politycznym ukraińskim. Bardzo, bardzo na prawo skierowanym osobą, która walczyła w Czeczenii, po słusznej stronie czeczeńskiej, ale na przykład też walczyła w Naddniestrzu po stronie separatystów prorosyjskich, czy też prosowieckich, jakbym ich określił. Jeżeli chodzi o opinię Arestowicza, on daje bardzo często takie prognozy, w większości przypadków daje kilka jednocześnie prognoz, które niektóre się z nich sprawdzają. I dlatego prawdopodobnie uzyskał ogromną popularność. To są setki tysięcy śledzących na Facebooku, YouTubie, a on od początku tego konfliktu bardzo często występuje u Fejgina. To jest taki działacz polityczny rosyjski, też komentator polityczny internetowy i tam gromadzi miliony przeglądów, dając właśnie takie prognozy, które są prognozami bardzo, bardzo ogólnymi, ale one czasami się sprawdzają. Ty powiedziałeś, że jest wojskowym. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie podpułkownikiem. Prawdopodobnie też jest aktywnym działaczem, a bardziej uczestnikiem wojny ukraińsko-rosyjskiej od 2014 roku, ale to my wszystko wiemy od niego. I niestety najgorsze to jest to, że on co jakiś czas, regularnie tak naprawdę, podrzuca propagandzie rosyjskiej materiały do pracy, tak bym to nazwał. Na przykład w 2020 roku on powiedział o tym żołnierzu, nie wiem czy słuchacze pamiętają, ty pewnie Pawle pamiętasz, o żołnierzu ukraińskim, który zmarł w ręk w niewoli rosyjskiej, dostał jego, pochwycono na froncie, na Donbasie i on zmarł. A Arestowicz podrzucił propagandzie rosyjskiej informację, że ten żołnierz był pijany, sam przekroczył linię rozgraniczenia, był pod wpływem prawdopodobnie narkotyków i dlatego umarł. I to odbywa się tak naprawdę od 2014 roku, kiedy Arestowicz stał się osobą popularną, bardzo ogólnie popularną, czyli zdobył ogromną popularność. I naprawdę dziwi mnie sytuacja, w której Kancelaria Prezydenta nie odżegnuje się od tej osoby, bo to nie jest pierwsza wpadka. On ma status właśnie nietetowego doradcy szefa Kancelarii Prezydenta. To jest naprawdę bardzo dla mnie specyficzna funkcja w Kancelarii Prezydenta. Nie po raz pierwszy Arestowicz też swoim działaniem, właśnie mówiąc kolokwialnie, podstawił, czyli naraził prezydenta na utratę wiarygodności. Więc tutaj mam nadzieję, że jakaś reakcja nastąpi.
Czyli tak jak powiedziałeś, on właściwie jest doradcą nie samego prezydenta, tylko szefa kancelarii, którym jest niejaki Andrii Jermak, o którym też swego czasu rozmawialiśmy i pewnie do postaci, którego będziemy powracali. Opowiadałeś o tych jego działalności od 2014 roku, Arestowicza, ale też może warto zwrócić uwagę, że Arestowicz też jest taki popularny i wszyscy w sumie śledzimy jego działalność, ponieważ on rzeczywiście ma insajderskie informacje z biura prezydenta, od najbliższego otoczenia, a być może nawet od samego prezydenta Zełenskiego i czasami wśród tych jego dziwnych ekspertyz, tych opowieści, ale jednak są informacje z tego bezpośredniego źródła, z takiej głębi ośrodka decyzyjnego, więc wszyscy dlatego chcą go słuchać. To nie tylko dlatego, że on opowiada w taki sposób, który odpowiada jakoś na zapotrzebowanie społeczne, ale on rzeczywiście dysponuje informacjami, więc jeżeli władza aby go nie chciała, no to raz, że powinna go pozbawić tego pewnie tytułu doradcy, bez względu na to, czy prezydenta, czy szefa kancelarii prezydenta, a dwa, po prostu nie przekazywać mu tych informacji. Dmytrze, twoim zdaniem, dlaczego on jest trzymany, czy dlaczego, czy on jest wykorzystywany, czy on może on jakąś pełni ważną rolę po prostu w systemie informacyjnym Ukrainy?
Z wspomnianym szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem, a Andrii Jermak jest nawet nie to, że kontrowersyjną postacią, a wręcz po prostu być może postacią z innej strony barykad, tak można powiedzieć, ale dowodów tego nie mamy, także możemy tylko domniemać się do tego, dlaczego po tym wszystkim, co wypowiedział Arestowicz i jakie to zburzenie po prostu podjęło w całej Ukrainie, dlaczego nie ma żadnej reakcji z biura prezydenta Ukrainy.
Cóż, można powiedzieć, ostro można powiedzieć, że wygląda to trochę niepoważnie. Z Arturem Żakiem przygotowywaliśmy się do opowieści o Arestowiczu jeszcze przed wydarzeniami w Dnieprze. Tydzień temu chyba nawet chcieliśmy o nim rozmawiać, ale bieżące wydarzenia spowodowały, że gdzieś odsunęliśmy ten temat. Ta tragedia w Dnieprze spowodowała, że do tematu musieliśmy powrócić. Panowie, tak szybciutko jeszcze dziś na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia lotnicze razem z Rosją. Arturze, mamy czego się obawiać?
Na temat tych ćwiczeń mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy rodzaj ćwiczeń wojskowych w Federacji Rosyjskiej, czy też z Białorusią, czy jakimkolwiek innym państwem, ale szczególnie z Białorusią, powinien napawać wszystkich obawą. Pytanie, większość zresztą ta rakieta, która była odpalona, to jest rakieta lotnicza, więc każde ćwiczenia lotnicze są niebezpieczne. No, to jest akurat moje zdanie.
Białoruś pozostaje w ogóle niebezpieczna i pamiętamy o Białorusi też w kontekście tych wydarzeń i wewnętrznych, które właściwie chyba nie mają tylko wymiaru wewnętrznego. Po 664 dniach aresztu dzisiaj rozpoczyna się proces Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza, też współpracownika naszej redakcji. I my o tym pamiętamy, tę sytuację obserwujemy na tyle, na ile się da, bo proces został utajniony, przy zamkniętych drzwiach się odbywa, ale pojawiły się pierwsze zdjęcia Andrzeja Poczobuta zza krat sali sądowej. Jak będą szczegóły, nasza białoruska redakcja Ola Siemaszko cały czas obserwuje ten proces i na pewno będziemy też Państwa o tym informowali, ale będziemy też obserwować rzeczywiście tę sytuację związaną z ćwiczeniami wojskowymi. Tak jak, Arturze, powiedziałeś, każdy samolot w powietrzu rosyjski, białoruski w tym momencie to jest dodatkowe niebezpieczeństwo i być może też możliwość dodatkowego ataku na Ukrainę. Pamiętajmy, że część rakiet jest wystrzeliwana z samolotów, część rakiet nie wiemy nawet skąd jest wystrzeliwana, nie wszystkie są takie łatwe do prześledzenia, te trajektorie uderzeń na Ukrainę. Przypomnę, że ten sobotni atak na Kijów to był taki wyjątkowa sytuacja, bo najpierw rozległy się eksplozje, a później dopiero rozległ się alarm ostrzegający przed atakiem. Niestety to oznacza, że nie wszystkie rakiety udaje się wykryć.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa, godzina 9:50. Dwa miesiące temu powstała Rada Obywatelska, która zrzesza tych obywateli rosyjskich, którzy chcą wspierać Ukrainę w jej zbiorowej walce przeciwko Rosji, a później doprowadzić do obalenia reżimu Putina. W piątek miała miejsce konferencja prasowa związana z nawiązaniem współpracy między Radą Obywatelską a Rosyjskim Korpusem Ochotniczym. O Radzie i planach w rozmowie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem mówi Anastazja Siergiejewa, sekretarz Rady Obywatelskiej.
Rada Obywatelska to jest zgrupowanie, stowarzyszenie liderów, przedstawicieli różnych obwodów rosyjskich i tak samo republik nacjonalnych rosyjskich, którzy widzą, że ta wojna musi być zatrzymana jak najszybciej, którzy chcą zatrzymania i zdymisowania tych osób, które tą wojnę rozpoczęli w Kremlu i przebudowanie i na nowo kraju rosyjskiego na podstawie tych dwóch zasad o prawie narodów na samostanowienie i prawie społeczeństwa na samorządność. Widzimy, że tylko w taki sposób możemy zmienić sytuację i możemy mieć rozwiązanie tych problemów, które powstali teraz i które muszą być rozwiązane jak najszybciej.
Ale Rada Obywatelska działa poza granicami Federacji Rosyjskiej, a zmiana władzy w Rosji będzie trudna bez wsparcia osób, które znajdują się tam, bez wsparcia obywateli. Jaka jest szansa na masowy ruch, na to, że obywatele postanowią rzeczywiście coś zrobić?
Ja bym powiedziała tak, że Rada Obywatelska znajduje się tak w wirtualnej przestrzeni, bo różne osoby znajdują się w różnych częściach świata. Nie chcę zdradzić, gdzie i kto jest, ale nie jesteśmy w żaden sposób oddzielone od tych obywateli, którzy znajdują się w Rosji. Naszym zadaniem jest pokazać, po jakiej stronie znajdujemy się w tej wojnie. Oczywiście znajdujemy się po stronie ukraińskiej, a też nasza zadacza jest nie przytrzymywać się prawa i wrócić to prawo na teren Federacji Rosyjskiej i dlatego też my współpracujemy ze stroną ukraińską, z Ukraińcami, z siłami zbrojnymi Ukrainy, bo tylko w taki sposób my możemy budować alternatywne siły wojenne dlatego, żeby wrócić po prostu swój terytorium do siebie. No i właśnie tak samo też przestrzegamy się prawa międzynarodowego. Patrzymy na tą sytuację, która powstała powstało teraz na terenie Federacji Rosyjskiej jako na failed state, bo w ogóle nie ma już monopolii siłowej u państwa. Widzimy, że na terenie Rosji ze strony Kremla są różne bojowniki prywatne, różne jednostki bojowe, które wykorzystują po prostu państwo, wykorzystują instytuty państwowe i już nie ma w ogóle żadnej legitymnej władzy na terenie Rosji. Naszym zadaniem jest wrócenie sytuacji, poprawa sytuacji i odbudowanie kraju, odbudowanie legitymnej władzy na terenie Federacji Rosyjskiej.
A jak wygląda współpraca Rady Obywatelskiej z opozycją polityczną, z Michałem Chodorkowskim, z Ilią Ponomariowem, bo oni też mają, właściwie każdy ma swój projekt, jakiś projekt na zmianę władzy w Rosji, na zmianę sytuacji?
No, my jesteśmy otwarci dla wszystkich obywateli Rosji, którzy są razem z nami, będą gotowi walczyć o wolność naszą, o wolność Ukrainy. Teraz niestety takich różnych projektów są, ale to projekty przede wszystkim na słowach, a nic nie robią takiego, żeby naprawdę walczyć o tą wolność. Niestety polityką w Rosji można zajmować się tylko uczestniczą w tej wojnie. Widzimy, że ze strony Kremla, ze strony imperium różne jednostki powstają, różne lidery powstają dlatego, żeby bronić ten imperium. I z naszej strony widzimy, że musimy walczyć razem z Ukrainą dlatego, żeby pokonać ten imperium, dlatego, żeby wrócić kraj do siebie, do zwykłych ludzi i żeby samorządność powstała w każdym obwodzie, w każdym mieście, w każdej części dzisiejszej Federacji Rosyjskiej.
Rosja się rozpadnie, będą niepodległe państwa?
Moim zdaniem Rosja będzie musiała odbudować się ponownie. Jaki sposób to będzie, to zależy od nas. Na poziomie Rady staramy się przede wszystkim o przyszłości rozmawiać w sposób równy z równymi i, jak mówiłam, na zasadach tego, że każda nacja ma prawo na samostanowość, a każde społeczeństwo ma prawo na samorządność. Z tego widzimy, że to może się udać, bo ludzie nie są tak głupi, jak ktoś tam o nich mówi. Ludzie w Rosji i liderzy obywatelskie, liderzy społeczne, bo dla nich jest ważne te podstawy. Dla nich przede wszystkim jest ważne, żeby nie było wojny obywatelskiej, żeby terytorium Federacji Rosyjskiej nie stał tam takim terytorium Somalii albo jakiegoś takiego miejsca bezpaństwowego. I właśnie nam wszystkim zależy na to, żeby prawo zostało odbudowane, ale to musi być prawo współczesne, prawo dla wszystkich, a nie feodalne albo tam jakieś takie imperialne rzeczy, które teraz widzimy w Rosji.
To była rozmowa z Anastazją Siergiejewą, sekretarzem Rady Obywatelskiej Rosji, czy tych Rosjan, którzy działają razem z Ukrainą przeciwko rządom Putina. Z Anastazją Siergiejewą rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. Mamy kilka ważnych informacji. Daria Hordyjko informuje, że ratownicy znaleźli ciało kolejnej ofiary pod gruzami domu w Dnieprze. To oznacza, że ten bilans ofiar już wzrósł. W Sewastopolu, w pobliżu lotniska Belbek na Krymie, wybuchy. Władze okupacyjne donoszą o ataku dronów, które zostały zestrzelone przez system obrony powietrznej. Wrócimy do tego tematu, który był przed chwilą poruszony, czyli do kwestii rosyjskich. Jest z nami cały czas Dmytro Antoniuk i Artur Żak. Od Darii Hordyjko też jest jedno sprostowanie, że pan Arestowicz, o którym rozmawialiśmy, jest jednak doradcą bezpośrednio biura prezydenta. Może zaraz zobaczę dokładnie, jak to właściwie się nazywa, bo gdzieś przez chwilę dostałem tę informację, a teraz mi umknęła, ale wygląda na to, umknęła, ale że jest doradcą biura prezydenta, tak to zostało stwierdzone. Zostawmy już Arestowicza może w spokoju, ale zastanówmy się nad tymi kwestiami współpracy Ukrainy z wolnymi Rosjanami, nie wiem jak należałoby to określić, ale z tymi, którzy walczą też w rosyjskim korpusie ochotniczym, czyli w tej formacji, która od 2014 roku bierze udział w walce przeciwko Rosji. Arturze, Dmytrze, spotkaliście się z takim przejawem wsparcia wolnych Rosjan, wsparcia Ukrainy? Dmytro?
Pawle,
ja mam znajomych w Rosji, które absolutnie są przeciwko tej wojnie, jasne, ale ja nie mam znajomych wśród tego korpusu, tych żołnierzy rosyjskich, które walczą teraz w wojnie z reżimem Putina.
Arturze, ty spotkałeś się z przejawami takiego bezpośredniego wsparcia na froncie przeciwko Federacji Rosyjskiej ze strony Rosjan?
Osobiście nie poznałem, tak samo jak Dmytro. To jest formacja dosyć nieliczna. Jak najbardziej ich zachowanie jest zachowaniem właściwym i szczytnym. Z tym, że, tak jak powiedziałem, to jest nieliczna formacja. Jeżeli chodzi o przejawy jakiejkolwiek działalności antyreżimowej ze strony rosyjskiej, to one także są nieliczne i rzadko o tym się mówi. Ja akurat nie darzę nadmierną estymą wszystkich działaczy politycznych, tych tak zwanych opozycyjnych rosyjskich. Jedyne, co mi przychodzi tu teraz do głowy, to decentralizowane akcje dywersyjne na rosyjskiej kolei. Pod tym się podpisują anarchokomuniści, żeby było śmieszniej. I to jest skuteczne. Ponad 70 akcji w ubiegłym roku dywersji na kolei, która opóźniała dostawę śmiercionośnej broni na teren Ukrainy. Tak, to jest wymierna korzyść, wymierne działanie. Także ze stymą patrzy się na tych, co podpalają komendy uzupełnień wojskowych na terenie rosyjskim, ale także to są decentralizowane akcje. To są ludzie po prostu, którzy się skrzyknęli w internecie, nie mają swoich przywódców, dostają po prostu mniej więcej instrukcje wykonania danych zadań. Tutaj mówię o dywersjach na kolei czy innej infrastrukturze i dokonują takich dywersji. Na nich się patrzy łaskawym okiem.
Reszta tak zwanych dobrych Rosjan. Arturze, ja od 2014 roku jednak spotkałem wielu obywateli Federacji Rosyjskiej, wiele osób, które mówią o sobie, że są Rosjanami i wspomagało siły zbrojne Ukrainy. Odsyłam Państwa do archiwalnych materiałów, między innymi żołnierz z charakterystycznym pseudonimem Russia, o którym wielokrotnie opowiadałem, ale nie tylko on. O rosyjskim korpusie ochotniczym pewnie przygotujemy specjalne wydanie. Arestowicz jest doradcą biura prezydenta Ukrainy. Tak Daria Hordyjko nas poinformowała. I to już ostatni temat. Zapraszam Państwa jeszcze na stronę rzutka.pl/wnet. Tam możecie wesprzeć Radio Wnet i Redakcję Wschodnią. W raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.